To zawsze i było problemem na konferencjach, żeby przerwa się nie przedłużyła. W tej drugiej części chcę właśnie szczególnie podkreślić to, że jako wierzący, którzy nie mają problemu z tą kwestią, czy Bóg istnieje, czy nie, czy świat został stworzony, czy nie został stworzony, możemy po prostu budować naszą wiarę, wzmacniać naszą wiarę, zachęcać się i czerpać taką inspirację, właśnie obserwując stworzenie, patrząc na to, co Bóg nam objawia w swoim dziele stworzenia. I są to rzeczy wspaniałe i zdumiewające. My znamy ten fragment psalmu, który mówi, który to jest psalm, że niebiosa ogłaszają chwałę Bożą. Przeczytajmy z psalmu 8. Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa, z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go, dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy jego. Owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz. Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. I teraz te tematy, te dziedziny właśnie, te obszary zjawisk, które najwięcej dostarczają nam inspiracji i są powodem tego, że się zdumiewamy nad wspaniałością Bożego stworzenia. To są właśnie w znacznej mierze te, które wymieniłem już poprzednio. I chcę przeprosić za braki takie techniczne tej mojej prezentacji, że się posługuję starym rzutnikiem. Pamiętam czasy, kiedy to był cud, osiągnięcie techniki, kiedy to się pojawiło na konferencjach naukowych po raz pierwszy, a później za jakiś czas po raz pierwszy się to pojawiło też i w zborach. No a dzisiaj to jest zabytek przeszłości i niewyraźne podobno były te napisy, więc ja przepraszam za to. Ja takim jestem człowiekiem po prostu już starej daty, ale mój zięci wynagrodzi wam po południu, bo ma doskonałą prezentację komputerową, więc zrekompensuje te braki. Otóż właśnie osiągnięciem nauki w tych takim bardzo mocno ugruntowanym w tych ostatnich dziesięcioleciach jest to, że świat miał początek. Jeszcze ja pamiętam w czasach szkolnych z takim ogromnym naciskiem marksiści podkreślali, że materia jest wieczna, że materii nikt nie stworzył, materia nie powstała, materia jest wieczna. Później sami zaczęli się z tego wycofywać, już w latach 70., 80. o tym się nie mówiło, ale po prostu no, uważali to za konieczne, bo jeżeli materia powstała, to trzeba uzasadnić i wykazać, dlaczego powstała. Musiało to mieć jakąś przyczynę. A jaką to miało przyczynę, jeżeli nie było wcześniej materii? I właśnie ten początek wszechświata, tak zwany ten Big Bang, jest bardzo mocnym argumentem na rzecz Stwórcy. Jest taka zasada logiczna, już w starożytności była znana, szczególnie w świecie arabskim, która mówiła, że cokolwiek ma początek, musi mieć przyczynę. I ponieważ fizyka wykazuje, że świat miał początek, to znaczy, że świat musiał mieć też i przyczynę. Z czego to wynika? Po pierwsze, spraw termodynamiki, które wskazują na to, że procesy, jeżeli chodzi o energię i tak dalej, nie są odwracalne, że następuje pewna degradacja, to się nazywa wzrost entropii i po prostu no, nie mogło być, ta degradacja nie może przebiegać od wieczności, musiał być początek. Drugi to jest tak zwana ucieczka galaktyk, to, że świat się rozszerza, że jak gdyby z pewnego punktu zaczął istnieć i się rozszerza. To wynika z ogólnej teorii względności Einsteina, ale też zostało zaobserwowane, po prostu jest to wynik obserwacji. Potem jest tak zwane promieniowanie tła albo temperatura tła, 3,7 stopni Kelwina, która jest tłumaczona jako pozostałość po tym wielkim wybuchu. I wreszcie pochodzenie lekkich pierwiastków, które nie powstają w gwiazdach, lecz wymagały jeszcze wyższych temperatur, które istniały tylko właśnie w tych pierwszych momentach powstania świata po wielkim wybuchu. I wtedy mogły powstać takie lekkie pierwiastki jak hel czy deuter. Tu muszę podkreślić w nawiasie, że dla tak zwanych ewolucjonistów młodej Ziemi, to znaczy tych, którzy starają się udowodnić, że Słowo Boże jest wierne też i w tych szczegółach stworzenia, że nie mogą wchodzić w grę jakieś miliony i miliardy lat. Te argumenty akurat są nieistotne, one są mylne, bo w tym podejściu kreacjonizmu młodej Ziemi chodzi o to, że się podważa tą chronologię geologiczną, paleontologiczną, te wszystkie warstwy i okresy tam, jakie rzekomo były cały ten to, co się uważa za podstawy dzisiaj w nauce geologii i ten kreacjonizm młodej Ziemi wielki nacisk kładzie na potop i na to, co w nim, że właśnie w czasie potopu ukształtowało się wiele rzeczy, które dzisiaj mylnie się interpretuje. Ja w to nie wchodzę, bo to raczej wybiega poza mój temat. Trzeba tylko wiedzieć, że takie coś istnieje i są materiały, jest w Polsce nawet Towarzystwo Kreacjonistyczne, które wydaje swoje publikacje, książki na ten temat. Drugim argumentem, takim zespołem argumentów, to jest to, co już też było wymienione w pierwszej części, precyzyjne dostronienie parametrów dla podtrzymania życia. I jest tutaj problem, jak to wyjaśnić, że wszystkie te parametry współgrają i to w sposób niewiarygodny. I naturaliści mówią, że jesteśmy niesamowitymi szczęściarzami, że po prostu świat istnieje dzięki temu, że przez niewiarygodny przypadek Wszystko to się ustawiło tak, ale to jest właśnie z przyczyn naukowych nie do przyjęcia, bo rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna no, ma pewne prawa, ma pewne... To jest tak, jakby wziąć monetę i powiedzmy powiedzieć, że rzucimy 100 razy i 100 razy otrzymamy orła. Jest to niewykonalne. Założę się, że nawet rzucając 5 razy nie otrzymamy 5 razy tej samej strony, bo po prostu przypadek to wyklucza. To jest tak mało prawdopodobne, że można to pominąć. Albo taki przykład też daje tam ten człowiek, który na ten temat mówi, jakby był pluton egzekucyjny złożony z 50 doborowych strzelców, którzy mierzą z bliskiej odległości do człowieka, którego chcą zastrzelić. I jest komenda i wszyscy naraz strzelają i on stoi i nigdy go nie trafił. No i jest pytanie, jak to jest możliwe? I właśnie z tym można porównać to precyzyjne dostrojenie i ten niby przypadkowy zbieg wielu, wielu różnych czynników, które spowodowały, że powstało życie. I to jest niewiarygodne. Później jest dziedzina zjawisk, które wiążą się, jak już powiedziałem, z naszą planetą Ziemią. I to nie dotyczy tylko samej Ziemi, jej powierzchni, jej kształtu, jej masy, jej masy właściwej i tak dalej, ale całego Układu Słonecznego, bo się okazuje, że jasność Słońca, masa Słońca, odległość Ziemi od Słońca, że to wszystko jest właśnie precyzyjnie dostrojone, takie, że kiedy tylko trochę się zmieni, to już warunki dla utrzymywania życia w sposób istotny się degradują i życie staje się niemożliwe. To, jaki jest okres obrotu Ziemi wokół osi, to, jaki jest okres obrotu Ziemi wokół Słońca, to, jakie jest nachylenie osi Ziemi w stosunku do tej płaszczyzny obrotu wokół Słońca, to wszystko ma wpływ na klimat, to ma wpływ na pory roku i tak dalej, i tak dalej. I to jest tylko początek, bo tych parametrów jest masę i masę. Jest taki mechanizm termostatyczny, który sprawia, że powiedzmy średnia temperatura roczna na Ziemi jest mniej więcej w jakichś granicach. Oczywiście są wahania. Na powierzchni morza się rozmnażają glony i jak jest za ciepło, to te glony rozmnażają się szybciej. A te glony z kolei produkują substancje, które przyczyniają się do tworzenia chmur. I jak te glony rozwiną się za bardzo, to utworzy się więcej chmur i zmniejszy się współczynnik pochłaniania promieni słonecznych. Czyli Ziemia zacznie się troszeczkę ochładzać, powierzchnia Ziemi. No i wobec tego ta prędkość rozmnażania się glonów zwolni trochę. I to jest takie sprzężenie zwrotne, że nie może ta temperatura się po prostu pójść na żywioł, dlatego że jest ten mechanizm, który współdziała z sobą i ciągle tą sprawę reguluje. I takich rzeczy jest wiele, wiele. I to nie może. Tak samo jest jeszcze, skoro już mówiłem o Słońcu, na przykład jest dowiedzione, że wpływ Jowisza na naszą planetę jest istotny. Że to, że jego orbita jest kołowa, to pomaga utrzymać stabilność orbity Ziemi jako prawie że kołowej. Gdyby Jowisz był bardzo ekscentryczny, miał orbitę, to już wtedy zakłócenia od planety Jowisz by powodowały też i zakłócenia orbity Ziemi. Księżyc jest niezmiernie istotnym czynnikiem podtrzymującym życie. Chodzi nie tylko o przypływy i odpływy, ale o wiele innych rzeczy. Wyłapuje na przykład meteoryty, czy jakieś, tak samo Jowisz, wyłapuje komety i różne ciała, które by mogły zaszkodzić Ziemi, po prostu chroni nas przed bombardowaniem. Gęstość atmosfery ziemskiej nas chroni przed promieniowaniem kosmicznym w sposób optymalny i tak dalej. Tego jest zdumiewająco wiele. Można całe nawet życie zajmować się tym jako tematem naukowym przez całe życie i temat się nie wyczerpie. A więc są to setki parametrów. To, że na przykład surowce są tuż pod powierzchnią Ziemi. Kiedykolwiek nastanie jakieś odkrycie, ludzie odkryją, że węglem można palić. Okazuje się, że tego węgla jest pełno na całym świecie. Odkryje człowiek ropę i odkryje i skonstruuje samochód, który używa się używa tej ropy jako paliwa. I okazuje się, że tej ropy mamy pod dostatkiem. Kto nam to przygotował? Jak to się wzięło, że to akurat tam się znalazło? Znowuż naturaliści mają tylko wyjaśnienie. Przypadek. Takimi szczęściarzami jesteśmy. Odkryto energię jądrową, od razu znalazł się uran, że można robić paliwo jądrowe, elektrownie i tak dalej. I tak już było wiele i wiele razy. Różne są surowce, rudy, metali i tak dalej. To świadczy, że to środowisko zostało przygotowane dla ludzkości. I nawet ten konstruktor, ten projektodawca, ten stwórca nawet przewidział historię ludzkości, bo inaczej by nie było tamtych wszystkich elementów potrzebnych do tego, aby w odpowiednim momencie były środki do tego, co ma nastąpić. I to jest też taki przykład się podaje, bo albo to za chwilę powiem. Dalszy punkt to są tak zwane maszyny molekularne. Okazuje się, że jak przez mikroskopy elektronowe wchodzimy do głębi materii i studiujemy budowę na tych najniższych poziomach molekularnych, po prostu tam, gdzie wiązania chemiczne i tak dalej, to nie jest taka sobie jakaś, jak kawałek mięsa czy coś, ale okazuje się, że to jest naszpikowane informacją, że po prostu to wszystko od najmniejszej komórki albo nawet poszczególnych części komórki funkcjonuje zupełnie, można opisywać w kategoriach urządzeń technicznych. To się zachowuje jak urządzenia techniczne budowane przez człowieka. I to te najbardziej nowoczesne i postępowe. To znaczy, gdzie sterowanie jest nie ręczne przez człowieka, ale gdzie sterowanie jest poprzez system komputerowy, do którego się wkłada program, czyli do którego się wkłada informacje, co ma być zrobione i jak ma być zrobione, a już cały ten system realizuje to automatycznie, realizuje to sam. I jak ja chodziłem do szkoły, to jeszcześmy się tego nie uczyli, tej budowy komórki i tak dalej. To dopiero zaczynało funkcjonować w biologii. Natomiast dzisiejsze podręczniki biologii właśnie wszystko to zawierają. I może ja przeczytam taki kawałeczek, żeby po prostu uświadomić tym, którzy może tego nie znają. Myślę, że młode pokolenie to już z tym jest zapoznane. Chodzi o te procesy, które przebiegają wewnątrz komórki. W procesie zwanym transkrypcją, czyli przepisywaniem, maszyna molekularna najpierw odwija pewną część tej spirali DNA, aby wydobyć z niej instrukcje genetyczne potrzebne do zbudowania określonej cząsteczki białka. Inna maszyna kopiuje potem te informacje, by utworzyć cząsteczkę, która nazywa się transferową, czyli przenoszącą RNA. Kiedy kopiowanie zakończy się, ta wiotka niteczka RNA przenosi tę informację genetyczną na zewnątrz jądra komórki. Ta transferowa RNA dociera do dwuczęściowej maszyny molekularnej zwanej rybosomem. Wewnątrz rybosomu molekularna linia produkcyjna wytwarza łańcuch różnych aminokwasów, ustawiając je w ściśle określonej kolejności. Te aminokwasy zostają dostarczone z innych części komórki i zestawiane są w łańcuchy liczące często setki ogniw. Ich uporządkowana kolejność określa typ budowanego białka. Po utworzeniu łańcucha zostaje on przemieszczony z rybosomu do maszyny w kształcie beczki, której zadaniem jest powyginanie go do precyzyjnego kształtu odpowiedniego dla jego funkcji. Po uformowaniu tego łańcucha w białko zostaje ono wypuszczone, a inna maszyna molekularna doprowadza je dokładnie do miejsca, gdzie jest ono potrzebne. To właśnie jest absolutnie oszałamiający proces, który doprowadził profesora biologii Deana Kenyona do zarzucenia wniosków swojej własnej książki o chemicznym pochodzeniu życia i do przyjęcia wniosku, że nic poza inteligencją nie mogło stworzyć tego intrygującego urządzenia. I tu czytałem takie sformułowania jak przenosi, transportuje albo są dostarczane aminokwasy z innych części komórki i znowuż każdy ten proces potrzebuje mechanizmu i są właśnie takie silniczki, takie molekularne, które działają zupełnie jak silnik okrętowy. Po prostu jest śruba, która ciągnie to pudełeczko z tą molekułą białka wewnątrz, we właściwe miejsce. I znowuż muszą istnieć sygnały, musi istnieć mechanizm, który pokaże temu urządzeniu, dokąd ma płynąć, dokąd ten silniczek ma być sterowany i tamto białko zostaje rozładowane. Więc to, jak już powiedziałem, to jest absurdalne, żeby to wszystko było przypadkowe. Jest takie jeszcze, podają taki przykład, ktoś się wybiera na wycieczkę do gór i wchodzi tam na jakąś ścieżkę i teraz widzi przed sobą na ścieżce napis: witaj Józku w górach, powiedzmy, z kamyków ułożony. I teraz skąd się to mogło wziąć? No pewnie jakiś przyszedł kataklizm, trzęsienie ziemi czy coś i te kamyki tak się uformowały przypadkowo. Czy uwierzycie w to? Albo wicher jakiś się zerwał i utworzył takie coś. Myślę, że każdy z nas to wykluczy i powie, że ktoś się tu zabawił i zrobił nam taki numer, że po prostu tam ułożył taki napis. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że to zdanie zawiera pewną informację. Ta informacja jest zakodowana w tych literach i nie może przypadkowość tego utworzyć. To musiała stworzyć osoba inteligentna, która ma wiele różnych wiadomości po prostu. Zna litery, zna wyrazy, wie jak z liter tworzyć wyrazy. Wie, jakie jest znaczenie tych poszczególnych wyrazów, zna zasady gramatyki, jak te wyrazy należy połączyć z sobą w danym języku i tak dalej. To jest wszystko bardzo rozbudowany system informatyczny, który jest właściwy tylko jednostkom inteligentnym. Nie ma mechanizmu, nie ma żadnego naturalnego procesu, który jest w stanie wytworzyć inteligencję, który jest w stanie wytworzyć informacje bez inteligencji. My wprawdzie możemy stworzyć komputer, który coś tam liczy i potem nam daje wydruk. I to jest też pewna informacja, prawda, jakieś tam liczby, czy jakieś nawet zdania, czy teksty. Tylko że właśnie wiemy o tym, że ten komputer ma swojego twórcę, że powstał dzięki wyższej inteligencji, niż jaką posiada on sam. Zbudował go człowiek po prostu. I dlatego jest nieodparty wniosek, że także i człowiek nie mógł powstać z procesów naturalistycznych, które nie są w stanie, nawet pojedyncza komórka nie mogła powstać w procesach naturalistycznych, które nie są w stanie stworzyć informacji, ale musiała powstać w wyniku świadomego działania i świadomej decyzji istoty inteligentnej, czyli stwórcy. I ta ostatnia rzecz, ludzka świadomość, po prostu, to już mówiłem, że jest absurdalne uważać, że procesy czysto materialne mogły doprowadzić do tego, że my się z sobą komunikujemy, że się rozumiemy, że jesteśmy w stanie przekazywać sobie abstrakcyjne różne myśli, że mamy opinie, że mamy odczucia, że przeżywamy emocje. Są tacy naiwni, nawet się pojawiły takie książki, że jak tylko komputery osiągną ten rozwój budowy komputerów, osiągnie wystarczającą złożoność, to te komputery też będą mieć i świadomość, i będą się smucić, i będą się cieszyć, i będą płakać, i będą się domagać podobno praw obywatelskich, i będą domagać się prawa w głosowaniu, na którą partię głosować i tak dalej. I takie głupstwa gadają, po prostu uważając, że wszystko to, co my robimy, jest produktem naszego mózgu, który jest materialny. I uważają, że w końcu uda się ludziom stworzyć taki mózg, tak doskonały albo jeszcze doskonalszy, który to wszystko będzie w stanie robić. I te konsekwencje naturalizmu są właśnie takie, że nicość tworzy wszystko. Nieożywione tworzy życie. Przypadkowość tworzy precyzyjne dostrojenie. Chaos tworzy informacje. Nieświadomość tworzy świadomość. Bezsensowność tworzy sens. Jeżeli ktoś chce w to wierzyć, proszę, niech wierzy, ale ja takiej mocnej wiary nie mam. Ja nie jestem w stanie się zmusić, żeby w to, co właśnie teraz przeczytałem, żeby w to wierzyć. I czytaliśmy właśnie, wysławiam Cię, Boże, że cudownie mnie stworzyłeś. I to jest dla nas bardzo logicznym i bardzo naukowym wnioskiem z tego wszystkiego, co widzimy wokół siebie. Ale nasza wiara nie tylko na tym się opiera. Nasza wiara nie jest od tego zależna, bo my mamy cały świat duchowy, który właśnie daje nam inne jeszcze źródło poznania, inne jeszcze źródło prawdy. My znamy naszego Boga nie tylko z tego, co wyobserwujemy w przyrodzie, ale znamy Go z Jego działania w naszych sercach, Wiemy, że On przebaczył nasze grzechy. Doświadczamy Jego dotknięć w różnych sytuacjach, odbieramy Jego pociechę. Wiemy też, że On wysłuchuje nasze modlitwy. Wiemy, że On często przejawia się uzdrawiając nasze ciała. Wiemy o tym, że zdarzają się proroctwa, które się spełniają, które prawidłowo opisują pewne zdarzenia z przyszłości. A więc my nie jesteśmy zależni kurczowo od tego, co odkryją naukowcy. Ale jednak jest to dla nas zachęcające i jest to dla nas argumentem, żeby właśnie o tym wiedzieć i żeby móc się tym posługiwać, kiedy mówimy z ludźmi, którzy nie wierzą, dlatego że do nich nie docierają te argumenty tego typu, że my mamy relacje z Bogiem w modlitwie i tak dalej, na ogół. Ale jeżeli właśnie nauka przedstawia taki model tego silniczka, który tam w komórce, a mamy ich miliardy, miliardy w naszym ciele, to można się zastanowić i zdarzają się ludzie, którymi to wstrząśnie. Pewien właśnie zwolennik tego, że Bóg istnieje i że jest twórcą, miał ojca, który taki był sceptyczny wobec tego wszystkiego, o czym on mówił i nie chciał tego słuchać. I on mu przyniósł taki właśnie rysunek tej wici, tego silniczka, który występuje w organizmach żywych, który przenosi te białka, transportuje w komórki i tak dalej. No i ten ojciec jego był inżynierem właśnie, był technikiem. I on wziął to i popatrz na to. I on najpierw myślał, że to jest coś z tej agencji kosmicznej NASA, że to jakieś takie. No on potem powiedział, co to jest i pokazał mu źródło, skąd to jest wzięte, że to nie ktoś sobie wymyślił, tylko że to jest, to widać po prostu pod mikroskopem. Można śledzić tą budowę, bo to na żywo się udaje obserwować. No jak to zobaczy, mówi, niesamowite. Teraz wreszcie wiem, o czym ty mówisz. A więc jestem pewna siła przekonywania, choć nie myślę, że to doprowadzi człowieka do Boga, ale jednak może go to doprowadzić do zastanowienia się głębokiego nad treścią jego wierzeń i w końcu może go doprowadzić do wiary, jeżeli się otworzy, jeżeli swoje serce udostępni na tą prawdę, która jest prawdą objawioną, którą nie poznajemy przez badania naukowe, ale którą poznajemy ze Słowa Bożego, z Pisma Świętego. No i ja już nie chcę rozwijać tego tematu, jeśli chodzi o te różne rzeczy, którymi można się zdumiewać, ale chcę podkreślić, że warto tym się zainteresować i warto poszukać literatury, która na ten temat coś mówi. Jest taka urocza książeczka Gdyby zwierzęta mogły mówić. Nie wiem, może niektórzy znają. Niestety ona została wydana w Niemczech i tu przed już wielu laty się pojawiła. Tam właśnie różne zwierzęta mówią o sobie. Ludzie opisują ich działanie, ich funkcjonowanie w pierwszej osobie tych zwierząt. Więc na przykład jaskółka mówi o sobie do ludzi, kim ona jest, jak ona się zachowuje, co ona robi. To jest bardzo. I to nie są jakieś bajeczki dla dzieci, dlatego że ci autorzy są naukowcami. Werner Gitt to jest informatyk, który właśnie poznał Boga dzięki studiowaniu tych dzieł. Tych dzieł Bożych, naukowemu badaniu różnych rzeczy, i on napisał taką grubą książkę na temat informacji właśnie, gdzie dowodzi, że jedynym źródłem informacji są istoty inteligentne i tym samym zwalcza naturalizm. I nie wiem, no trudno polecić tą książeczkę, dlatego że pewnie będzie trudno ją zdobyć. Na przykład jest mowa o ptakach, które wędrują z Alaski na Hawaje. Jak to jest operacja po prostu skomplikowana naukowo, jeżeli chodzi o bilans energetyczny, bo one są 88 godzin w locie non-stop. Nie mają żadnego miejsca, gdzie by mogły przez chwilę odpocząć. I oczywiście taki lot to jest strata energii. Tam jest dokładne wyliczenie, jak to jest możliwe, że one w ogóle pokonają tych 4500 kilometrów, że mają na to wystarczająco energii. I poza tym, jak znajdą ten punkcik tych wysp hawajskich, nie mając żadnej nawigacji, żadnej map, żadnego nic. A jeżeli by nie trafiły się w wyspy, to oczywiście spadną do oceanu i zginą. Więc to są taki mały fragmencik. Tych cudów jest rzeczywiście wiele, wiele. Są też, jak wiemy, filmy przyrodnicze w telewizji. W pierwszym programie zwykle w czwartki, powtórki potem są w soboty. I to są wspaniałe rzeczy. Tam można obserwować różne fragmenty, właśnie świetnie zrobione filmy przyrodnicze. Niestety w tym opakowaniu tego nieszczęsnego ewolucyjnego paradygmatu, czyli zawsze tam się wtrąci, że jakieś tam miliony lat z nimi działo się to czy tamto, więc to tak z przykrością się słucha, z bólem się tego słucha. I ja się cieszę na czas, kiedy w telewizji będą pokazywać podobne filmy, może jeszcze lepiej zrobione, ale mówiące wyraźnie o wspaniałości Stwórcy, z podkładem muzycznym na przykład tej pieśni "Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże". I myślę, że taki czas też nadejdzie. Nie wiem, czy za mojego życia jeszcze, ale na pewno kiedyś tak będzie, że ludzkość będzie podziwiać swojego Stwórcy i nie będzie wierzyć temu, co tak ciśnie się to, żeby to wypowiedzieć, że to jest głupstwo po prostu. I Słowo Boże nas uprawnia do tego, abyśmy to określili jako głupstwo, bo mówi, że głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. I nie radzę w ten sposób rozmawiać z ateistami czy tam ludźmi niewierzącymi, żeby im mówić, że są głupi. To zachowajmy dla siebie, ale nie wstydźmy się tego, że po prostu wierzymy, że dla nas to nie są głupstwa. Jest taka książka Richard Dawkins, Bóg urojony, też przetłumaczona na polski. To jest taka, można powiedzieć, Biblia ateizmu. On tam z takim zacięciem, z takim przejęciem, czy zacietrzewieniem, bym powiedział, zwalcza wszelką religię i przypisuje ludziom religijnym wszelkie zło świata. I oczywiście, jak tak czytałem, to zauważyłem, że on też wierzy w Boga Wszechmogącego. Tylko że ten Bóg Wszechmogący Dawkinsa się nazywa dobór naturalny. uważa, że dobór naturalny wyjaśnia wszystko, nie podając na to żadnych dowodów, nawet nie cytując jakichś dowodów, że ktoś to wyjaśnił, że to działa. Po prostu dla niego to jest pewnik, że ponieważ istnieje dobór naturalny, to już nie trzeba szukać żadnego innego wyjaśnienia. Jeżeli się to czyta, to jest po prostu człowiek godny współczucia, nad którym trzeba boleć, bo on błądzi, on żyje po prostu w świecie bez Boga i też zejdzie z tego świata bez Boga. I to nie są argumenty naukowe, jest to ślepa wiara, która nie szuka nawet na to żadnego dowodu. Uważa, że to jest oczywiste, że to nauka już dawno, dawno udowodniła. Boga Starego Testamentu nazywa potworem. Z kolei Albert Einstein, który się pojawił też na tych tutaj plakatach, on był gdzieś w połowie drogi się znalazł. On wierzył, widział to po prostu, dostrzegł, że to jest niemożliwe, żeby to stworzył przypadek, żeby to stworzyły procesy naturalistyczne. Więc wierzył w stworzenie, w inteligentną praprzyczynę, o tak bym powiedział. Natomiast było dla niego nie do przyjęcia, że ta inteligentna praprzyczyna może być osobowa, a już zupełnie, że chce mieć relację z tym pyłkiem, jakim jest człowiek. I on mówił, że religia przyszłości to będzie religia podziwu, religia zdumiewania się. Tak sobie wyobrażał rozwój. Po prostu nie dopuścił możliwości, że ten Bóg, który się objawił w stworzeniu, objawia się też na inny sposób i dociera do człowieka i człowiek go jest w stanie znaleźć. I po przeczytaniu tej książki Dawkinsa i innych jeszcze argumentów tych naturalistów sobie tak uświadomiłem, tak mnie uderzyło, jak cenną jest łaska wiary. Jak bardzo głęboko wdzięczni powinniśmy być za to, że Bóg nam daje łaskę, że możemy wierzyć, że nie musimy się czepiać kurczowo takich chwiejnych, po prostu absurdalnych, wręcz śmiesznych argumentów, aby tylko pozbyć się od tej nieprzyjemnej, niewygodnej, niekomfortowej myśli, że istnieje Stwórca, któremu się trzeba podporządkować, przed którym człowiek jest odpowiedzialny w jakiś sposób. I chcę jeszcze na koniec powiedzieć parę słów o tych książkach, które są na stoisku. Więc jest książka mojego autorstwa Do przyjaciół sceptyków. Tam wyrywkowo, fragmentarycznie są też poruszane sprawy, o których dzisiaj mówiliśmy. Ale nie jest to głównym celem tej książki, żeby tylko wykazywać na podstawie wyników badań naukowych, że Bóg istnieje. Cel tej książki jest o wiele szerszy. Chodzi o takie wprowadzenie sceptyków czy ludzi niewierzących w istnienie tej duchowej sfery oprócz sfery materialnej. I też pisałem ją z myślą o moich kolegach, z którymi pracowałem i tak starałem się wnikać w ich sposób myślenia i też używać takiego języka trochę im bliskiego, żeby właśnie przedstawiać te pewne elementarne prawdy Słowa Bożego na temat Boga, na temat życia z Bogiem i na temat tych praw duchowych, które rządzą tą sferą naszego poznania. I też ta książka zawiera taki dokładny przepis, jak gdyby powiedzieć, jak wejść w kontakt z Bogiem, jak krok po kroku po prostu szukać Boga i znaleźć Boga. Więc to mi przyświecało, żeby to służyło jako taki pewien materiał ewangelizacyjny, którym by można się posługiwać w stosunkach, w kontaktach z ludźmi niewierzącymi, o ile oczywiście zechcą się tym zainteresować i sobie to przeczytać. Chciałbym też polecić właśnie tą książkę, z której bardzo wiele czerpałem do tych wykładów, Lee Strobel, Dochodzenie w sprawie Stwórcy. Dziennikarz bada dowody naukowe przemawiające za istnieniem Boga. Wydało wydawnictwo Credo, Katowice 2007. Ona tu jest na stoisku, można ją nabyć i nie polecają ludziom, którzy no tylko tak przelotnie się tym trochę interesują. Natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby poznać bardziej szczegółowo to wszystko, o czym dzisiaj mówiłem, żeby się zapoznać z tymi argumentami na rzecz Stwórcy i z kontrargumentami przeciwko, które wysuwają ci, którzy w Boga nie wierzą. We wszystkich tych dziedzinach właściwie, o których tu dzisiaj wspominałem, to takim polecam tą książkę, bo ona rzeczywiście zawiera bogaty materiał w miarę całościowy i bardzo dobrze naukowo udokumentowany. Wypowiadają się tam ludzie, którzy są wiarygodni i od strony wiary, i od strony naukowej właśnie. Taką pieśń znalazłem. Myślałem, że ona jest znana, ale okazało się, że od czasów, jak była znana, już upłynęło dużo czasu i w tej chwili nie jest znana, ale ja przeczytam jej słowa, bo ona tak jakoś podsumowuje to wszystko. Wielki Bóg w swym ręku trzyma świat. Wielki Bóg wróbelki karmi rad. Wielki Bóg ubiera każdy kwiat. I On jest Bogiem mym. On jest Bogiem całego wszechświata, Bogiem gór, oceanów i mórz. Cały świat On ogarnia ramieniem swym. I On jest Bogiem mym. Wielki Bóg, On pierwszy rozkaz dał. Stworzył ląd i groźny morski wał. On też w nas swojego ducha wlał. I On jest Bogiem mym. On jest Bogiem całego wszechświata, Bogiem gór, oceanów i mórz. Cały świat On ogarnia ramieniem swym. I On jest Bogiem mym. I wiecie, to jest rzeczywiście rzecz fantastyczna. To jest nie do wiary. Żyjąc w świecie materialnym i tak ciągle w kontakcie z materią, ja się nie dziwię, że tym różnym naturalistom i tak dalej trudno w to uwierzyć, że tak jest. Że ten twórca tych niezmierzonych przestrzeni i galaktyk i wszystkiego, że się zniża do takiego tworu, jakim jest człowiek. Ale to jest, wytłumaczenie jest jasne. Ten człowiek nie jest produktem ewolucji bez znaczenia, tylko ten człowiek jest jego stworzeniem ukochanym, który stworzył właśnie po to, aby z nim się kontaktować, aby z nim mieć społeczność. I to wyjaśnia, dlaczego właśnie ten Bóg, który dał istnienie i życie całemu wszechświatu, może też być i jest Bogiem mym, Bogiem każdego z nas. I tak bardzo bym chciał zaapelować, nie wstydźmy się tego i nie czujmy się jacyś zakłopotani, kiedy ateizm tak bardzo krzykliwie i tak bardzo wręcz nachalnie prezentuje te swoje wywody, powołując się na naukę. Przykro mi, że nawet wydawcy tej książki Lichtrobel, Dochodzenie w sprawie twórcy, we wstępie uważali za potrzebne tak jakoś się wycofać i powiedzieć, no to ten autor i to tak Amerykanie do tego podchodzą, a my to tak jesteśmy ostrożniejsi, my raczej tej ewolucji to nie tykajmy. Tak mniej więcej mi to wybrzmiało, kiedy to czytałem, więc moim zdaniem nie bójmy się tego. Ku zdumieniu znalazłem taką statystykę, że w Stanach Zjednoczonych, mimo że już od długiego czasu właśnie i podręczniki szkolne, i taka opinia publiczna, i media są zdominowane takim tym pseudonaukowym ewolucjonizmem, to jeszcze ponad 50% osób wierzy w Stwórcę. I dalsza część jeszcze duża, tam 1/4 czy coś, wierzy, że Stwórca mógł się, owszem, posługiwać jakimiś procesami ewolucyjnymi też w dodatku, ale świat nie mógł powstać tylko przez ewolucję. I tylko mała część, 16%, o ile pamiętam, jest w stanie uwierzyć, że sama tylko ewolucja potrafi wytłumaczyć wszystko po prostu naturalistycznie. A więc myślę, że na ogół jesteśmy zbyt skromni, zbyt tak jakoś wciśnięci w kącik. I chciałbym, żeby te dzisiejsze wykłady właśnie nam dodały otuchy i wzbudziły więcej takiej odwagi i śmiałości. Moim zdaniem, moi drodzy, to nie jest jakieś tak jakiś taki nasz upór, że my się upieramy przy tym, co mówi Pismo Święte. My możemy z całym zaufaniem polegać na tym, o czym mówi Pismo Święte, i głośno o tym mówić. I nie bójmy się tego. Dziękuję.